takim razie, jeżeli wszystko sprowadza się do uprzedmiotowienia, osoby, które, pary, małżeństwa, które dotyka ten problem, świadomie się na to decydują, bo dla nich jest to ostatnia deska ratunku.
Jest pan redaktor świadomy, że się decydują? Ja z nimi rozmawiam. Ja z nimi rozmawiam przed, ja z nimi rozmawiam często po, ja z nimi rozmawiam w trakcie. I to są ludzie, którzy bardzo często mówią, ale nam nikt nigdy nie powiedział, co tam się będzie tak na dobrą sprawę działo. Myśmy tylko usłyszeli, będziecie mieć dziecko. I skasowano. Kiedy się nagle dowiadują, ja przepraszam, powiem o konkrecie, ponieważ tych rozmów ileś było. Kiedy zaczynamy rozmawiać, to mówię, proszę państwa, ale czy wy wiecie, na jaki eksperyment życiowy się decydujecie? Co ksiądz ma na myśli? Ja mówię, proszę państwa, de facto procedura polega na tym, że jeżeli chcecie mieć dziecko na tej drodze i być może się wam uda, to podpisujecie bezwarunkową zgodę na to, że najprawdopodobniej zginie kilkoro waszych dzieci za cenę tego jednego, które będzie żyło. I nagle jest Jezus Maria, ale co ksiądz opowiada? Przecież to tak nie miało być, nie? Widzi pan, że to nie jest argument o zabijaniu jako takim, tylko jest pokazanie kontekstu, w którym się to dzieje. Dlatego ja z wielkim szacunkiem i z coraz większą pokorą mówię o tych małżonkach. Być może są tacy, którzy mówią po trupach, każda wersja jest dobra. Natomiast coraz częściej spotykam ludzi, którzy bardzo cierpią i których, przepraszam, ale manipulowano.
Tylko wydaje mi się, że przy takim zabiegu, jakim jest in vitro, ta śmierć embrionu, dziecka, człowieka, jak właśnie ksiądz powiedział, jest aż nader świadoma, bo wtedy lekarz informuje. Te zarodki przeżyły, te zarodki obumarły. Jeżeli małżeństwo, które nie ma tego problemu niepłodności, stara się o dziecko, to też dopiero potem, gdy wychodzi test ciążowy, dopiero wtedy wiemy, czy udało się ten cud stworzenia, czy ten cud stworzenia się odbył, czy nie.
Panie redaktorze, czym innym jest to, że zarodek obumarł we wczesnych fazach, a czym innym jest świadomość tego, że na przykład, znowu bardzo konkret z rodziny, że dwójka albo trójka naszych dzieci, bo tak mówią ci rodzice, jest zamrożonych i powiedziano nam, czy będziemy płacić następne lata przechowywania, albo mamy zdecydować o ich rozmrożeniu. To nie jest to samo, czy dziecko umarło w łonie matki, czy ja mam teraz moją decyzją, że nie zapłacę na kolejny rok doprowadzić do śmierci. Ale to się dzieje po. Oni o tym przedtem nie wiedzieli. Bardzo często. Czytał pan strony, przepraszam, in vitro? Bo ja czytałem dość dużo.
Ja odwiedzałem kliniki, strony klinik. I także żałuję, że niestety nie mogłem nagrać par, które też zmuszone były jako ta ostatnia deska ratunku do tego, żeby o tym opowiedzieć. Nie jest to na pewno łatwe i przyjemne i nie jest to tak, no to nie jest wizyta zwykła u lekarza. Myślę, że będziemy to jeszcze rozwijać, ale teraz ksiądz Wojciech Pracki.
Tak, ja się przychylam do tego, co ksiądz profesor powiedział, ponieważ jeśli weźmiemy pod uwagę argumenty biblijne, to bardzo często są dyskusje, które prowadzą donikąd, bo zawsze znajdziemy taką samą ilość argumentów za, jak i przeciw, prawda? Zależy, prawda, którą stronę, którą księgę Biblii i na jakim fragmencie, na jakiej perykopie, czyli na jakim fragmencie otworzymy, co przeczytamy, prawda? Zawsze można znaleźć fragmenty, które sobie przeczą i nimi żonglować, prawda? I taka dyskusja jest jałowa, ona do niczego nie prowadzi, dlatego ja też nie chciałbym dzisiaj jej podejmować, bo nie uważam to za zasadne. Natomiast znowu przychylę się do wypowiedzi księdza profesora, trzeba przede wszystkim duszpasterstwa w tym wszystkim. To jest duszpasterstwo, które jest położone w bardzo szerokiej perspektywie. Dlaczego? Bo mamy do czynienia i rozmawiamy z parami, które rozważają procedurę in vitro, bo wszystko inne zawiodło, prawda? I tutaj, tak jak ksiądz powiedział, zadaniem duszpasterza w tym momencie, chociaż nie jesteśmy lekarzami, prawda, jest przekazanie tego wszystkiego, jak to naprawdę wygląda, wszystkich informacji,
uświadomienie,
dokładnie. Rodzice, para podejmie decyzję, taką albo inną, prawda, to od nich zależy. My właściwie nie mamy prawa do tego jako duszpasterzy, żeby wpływać na to, żeby konkretna decyzja została na tak czy na nie podjęta. Naszym zadaniem jest uświadomić. Ostatnie, co może zrobić duszpasterz, to dawać rady. To tak nie funkcjonuje. I co dalej? Jeśli taka para nie decyduje się na krok związany z zapłodnieniem pozaustrojowym, no to oczywiście dalej jest duszpasterskie towarzyszenie, dalej jest modlitwa, dalej jest wspieranie, prawda? Jest też, czy powinno być wspieranie w kierunku rozważenia ewentualnej adopcji albo zostania rodziną zastępczą, bo albo, takie możliwości...
Albo przed tym leczenia, bo to też...
Albo leczenia. Tu są różne warianty, prawda? Jeśli para się decyduje, to tak samo tego duszpasterskiego towarzyszenia nie możemy odmówić. I prowadzić, i być. Oczywiście w świadomości tego wszystkiego, o czym ksiądz profesor był uprzejmy tutaj nam przedstawić. Natomiast gdy potem to dziecko, czy dwoje dzieci najczęściej się rodzą, no to tak samo być, tak samo towarzyszyć tej rodzinie i kogo widzieć? Kogo? Nieco. Ale kogo? Przede wszystkim człowieka, prawda? Przede wszystkim tą rodzinę z jej dramatem. W pierwszej kolejności. Dalej tę rodzinę, która dalej w tym dramacie tkwi, albo rodzą się dzieci, ale jest ta świadomość też, że mamy niewykorzystane zarodki, prawda, no które prędzej czy później albo są, no nie można mrozić w nieskończoność, więc prędzej czy później one są po prostu obumierają, albo no, nie daje się im możliwości dalszego życia czy rozwoju.
Albo można świadomie przekazać te embriony parze, która nie może mieć dziecka.
I tutaj redaktor poruszył wielką kontrowersję.
Tak, pojawia się to, na co Kościół Ewangelicko-Augsburski i Kościół Rzymskokatolicki zabraniają, i tu jest stanowisko zgodne.
Ja nie wiem, czy zabraniają, czy można tak kategorycznie to stwierdzić. Tak jak powiedziałem, decyzja pozostaje zawsze po stronie rodziców tutaj. To oni muszą się z tym zmagać. Natomiast to, czemu sprzeciwia się, może tak bym to ujął, jeden i drugi kościół, czemu się sprzeciwia, to wykorzystanie już zapłodnionych embrionów przez pary inne niż biologiczni rodzice. No tutaj mamy wielką kontrowersję też dotyczącą surogatek na przykład i tego, czyje to dziecko tak naprawdę jest, no bo ono genetycznie nosi cechy dawców, prawda, komórek, a jest urodzone przez inną kobietę, później wychowywane przez inną parę najczęściej, albo też mamy do czynienia z samotnymi osobami. To kombinacje są bardzo różne, jak świat wielki i szeroki, tyle różnych wariantów pewnie tutaj możemy znaleźć. Natomiast tutaj kościoły obydwa, przepraszam, że mówię też w imieniu Kościoła Rzymskokatolickiego, ale mówimy tu jednym głosem, sprzeciwiają się w oświadczeniu przynajmniej Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z 2009 roku, który tematem in vitro się zajmuje dość szeroko. Myślę, że to jest jedno z lepszych, akurat jeśli chodzi o rzeczowość, jeden z lepszych tekstów tego typu, to no, trudno po prostu o taką możliwość. Jak to, że jeśli już procedura in vitro ma być przeprowadzona, to ona dotyczy obojga rodziców, którzy później, dawcami mają być rodzice, którzy później te dzieci, które z tej procedury się narodzą, w efekcie te dzieci zostaną wychowane.
Pani doktor, wydaje mi się, że ten problem będzie narastał i społeczeństwo nadal będzie podzielone. problem, bo wraz z rozwojem cywilizacyjnym niepłodność stanie się chorobą ludzkiej cywilizacji, tak jak chorobą cywilizacji stała się chociażby cukrzyca.
Ona już jest ogłoszona.
No właśnie.
Tak. Ja w pierwszym momencie chciałabym jeszcze połączyć to, co zostało powiedziane z tymi statystykami. Liczby w tym kontekście brzmią może sucho i beznamiętnie, ale myślę, że to, co powiedzieliśmy na początku, że one są zaskakująco wysokie, to świetną tutaj de facto odpowiedź usłyszeliśmy. Bo w gruncie rzeczy oba stanowiska, obie wypowiedzi pokazywały złożoność całego problemu. A w gruncie rzeczy w tej przestrzeni publicznej ten problem jest maksymalnie upraszczany.
Jedynkowy?
Zdecydowanie tak. I o ile aborcja, eutanazja, tego typu procedury jakoś jeszcze mogą działać nieciekawie na naszą wyobraźnię, chciałabym powiedzieć wrażliwość, to in vitro sprowadzane jest w gruncie rzeczy właśnie do tego zero-jedynkowego układu dziecko, szczęście, koniec. I nie mówi się o tym, co tutaj zostało bardzo wyraźnie podkreślone, o tym, co później. Zresztą mam wrażenie, że to jest mianownik każdej z tych aksjologicznych debat. Aborcja, załatwienie problemu. Już nie będę cytowała innych haseł, bo natomiast znowu, ten moment i już, prawda? Zredukowanie tego do jednego momentu, a w przypadku in vitro on jest bardzo atrakcyjny, jest śliczny, jest przecudny, bo chodzi o dziecko i pragnienie wychowywania go.
Wchodzi się,
i trudniej z tym wtedy debatować, prawda?